Jeśli przyjrzeć się wyborom, do jakich dochodzi Federacji Rosyjskiej, to wielu nasuwa się skojarzenie z minionym systemem. Systemem wyborów w Związku Sowieckim. Z każdym kolejnym referendum widać jak na dłoni, że władze w Moskwie dbają o dobry wizerunek i demokratyczne pozory są zachowywane. I tak dzisiaj, jak i przed laty, mamy do czynienia wyłącznie z pozorami. Trzeba sobie zapamiętać, ostatnim razem, kiedy doszło do względnie demokratycznych wyborów, to były te zorganizowane niedługo po zakończeniu rewolucji październikowej. Ponad 100 lat temu, w 1917 roku, do władzy doszli bolszewicy. Ale że wynik wyborów do Zgromadzenia Narodowego pozostawiał zwolennikom Lenina wiele do życzenia, to temat rozpoczął się i zakończył jednym, jedynym posiedzeniem. W Petersburgu usiłowano przepchnąć bolszewicką deklarację praw ludu pracującego i wyzyskiwanego, a jak się nie udało, to rozwiązano izbę. Bolszewicy doszli do łatwego wniosku, że zamiast dopasowywać swoje stanowisko do stanowiska ludzi, to postanowili dopasować prawo wyborcze do swoich własnych potrzeb. Głosować mieli prawo i mężczyźni, i kobiety, którzy ukończyli 18 lat i wykonywali pracę użyteczną, do tego żołnierze i bezrobotni. Prawa wyborczego nie mieli kupcy, handlowcy czy osoby duchowne. Walka polityczna w latach 20. XX wieku w Rosji przypominały wojnę domową. Z racji, że komuniści nie cieszyli się popularnością, robili co mogli, by uciszyć niezadowolonych, chcących głosować na kogoś innego. Rozwiązania wyborcze mające już ręce i nogi wprowadzono w 1936 roku na polecenie samego Józefa Stalina, gdzie cały proces był monitorowany od początku do końca, aby zapobiec jakimkolwiek szwindlom, oczywiście oficjalnie. Oczywiście, że manipulowano systemem i to do tego stopnia, że to, kto w tych wyborach wygrywał, nie było jakimś specjalnym zaskoczeniem. Pozornie demokratyczne zapisy dawały swobodę wyboru, jak w fabryce samochodu Forda przed wojną, gdzie Ford stawiał przed klientem czarne auto i mówił: wybierz dowolny kolor auta, byleby to był kolor czarny. Samo prawo czy konstytucyjne ramy prawne otaczające proces wyborów nie miały tutaj specjalnie wiele do powiedzenia. Bardzo ważne dla wyników wyborów było to, jakimi posługiwano się rozwiązaniami nieformalnymi. Chodzi o to, że w każdym okręgu wyborczym wystawiano jedynie jednego kandydata. I w tym momencie wiadomo było, że to, jaki był oddelegowany kandydat, miało znaczenie. Samo wystawienie kandydata na listę było już wyznaczeniem go na konkretne stanowisko. Na stanowiska typowano nie najlepszych kandydatów, ale właściwych kandydatów. Dlatego zanim wysuwano daną kandydaturę, to dokładnie studiowano czyjś życiorys. Po wytypowaniu najbardziej odpowiedniego kandydata przesyłano jego imię i nazwisko do zakładu pracy, gdzie szacowne gremium pracownicze delegowało właśnie tego kandydata na stanowisko. W Związku Sowieckim zawsze chodziło o to, by sprawić określone wrażenie, aby pojawiło się wrażenie gigantycznego poparcia społecznego dla danej kandydatury już poważnej. Na najwyższych dygnitarzy państwowych wysuwano ich kandydaturę w wielu okręgach wyborczych. Dlatego Rosjanie byli pod wrażeniem kandydatury Leonida Breżniewa, który w 1970 roku został wysunięty w ponad 130 okręgach. I w obliczu takiej sytuacji kandydat dziękował za tak szalone poparcie i zgodnie z obowiązującym prawem mówił: nie, nie, tak nie można. Ja wybiorę tylko jeden okręg, z którego będę startował. Nie, naprawdę, dziękuję. Przykładowo te, które miały jeszcze miejsce w roku 1937, kiedy z okręgu moskiewskiego startował Józef Stalin. To w 1937 roku podano wszem i wobec do wiadomości, że Stalin zdobył ponad 100% głosów. Oczywiście nadgorliwość służbistów wytłumaczono tym, że najwyraźniej na swoich kartach do głosowania dopisywali go wyborcy z innych okręgów wyborczych. Oczywiście sporadycznie pojawiali się inni chętni do objęcia ważnych stanowisk, ale tych gaszono z miejsca, wymyślając byle pretekst, by ich po prostu nie przyjąć. W Związku Sowieckim łatwo było poznać, że zbliżają się wybory. Intensyfikowano ponad miarę wszelkie działania propagandowe i mobilizacyjne. Do wyborców ruszali agitatorzy, którzy z jednej strony namawiali i kazali głosować. a z drugiej spisywali uwagi i skargi ludzi. Takie działania dotyczyły głównie przedstawicieli do rad niższego szczebla, bo wyższe szczeble nie były już stać na narzekanie. Obywatel nie miał szans, by przed wyborami uciec. Atakowany był z każdej strony. Z gazet, z radia, z telewizji. Niektórzy nawet bali się włączyć żelazko. Najważniejsze jednak, że zawsze przed wyborami władza zarządzała rzucenie ludziom do sklepów większej ilości artykułów spożywczych. Lokale wyborcze znajdowały się w desygnowanych lokalizacjach, generalnie w miejscach publicznych, gdzie oczywiście stały kotary. Ale kotary, z których nikt tak właściwie nie korzystał, no bo po co? Skoro tylko był jeden kandydat, to wiadomo było, na kogo się głosuje. Ten, kto wchodził za kotarę głosować, z miejsca szufladkowano jako mającego nieczyste intencje. Ci, co w proteście nie głosowali, to tych wytykano palcami. Stawali się z miejsca podejrzani, bo w końcu odrzucali jawnie wspólnotę, która była dla wszystkich ważna. A sprawa bagatelizowania wyborów nie była jedynie problemem bagatelizującego. Był to problem zbiorowości, bo konsekwencje buntu jednostki mogły się przełożyć na być albo nie być zbiorowości. Na przykład w zakładzie pracy cała grupa mogła pożegnać się z premią, jeśli któremuś przyszłoby coś do głowy zakwestionować. Albo mieszkańcy kamienicy z jednym buntownikiem mogli pożegnać się z długo wyczekiwanym remontem budynku. W Związku Sowieckim kluczowym aspektem była frekwencja, oczywiście wysoka. Aby taką osiągnąć, naciskano na obywateli. Każdy poddawany był działaniu propagandy. Wywierano presję, urządzając zbiorowe oddawanie głosów przez pracowników danej fabryki czy mieszkańców wsi. Żeby zapewnić wszystkim równy udział w głosowaniu, lokale wyborcze dawano wszędzie. Trafiały do szpitali, do statków, nie tylko na stacje kolejowe, nawet do pociągów. Z kolei osobom fizycznie nie mogącym oddać głosu podsuwano pod nos przenośne urny. Wszelkich niezdecydowanych na celownik obierał agitator. Jeśli obywatel nie pojawiał się w oddelegowanym lokalu, agitator składał mu wizytę, przypominając Zapominalskiemu, że przecież pora na spełnienie obywatelskiego obowiązku obywatelu. Do tego stopnia Moskwa przywiązywała uwagę do głosowania, że posuwała się do skandalicznych fałszerstw. Dość popularne było głosowanie w zastępstwie. Ci, którzy łaskawie nie zjawili się w lokalach wyborczych, doczekali się złożenia podpisu za nich, a czynili to chętni sąsiedzi, gorliwi agitatorzy czy w ostateczności sami członkowie obwodowych komisji wyborczych. Zatem przeważnie frekwencja wyborcza była w okolicach 100%. I wiadomo, że nie wynosiła tyle w rzeczywistości i że w zasadzie wiele osób głosowało nie z przekonania, z chęci zapewnienia sobie bezpieczeństwa, żeby nie otrzymać niepotrzebnie jakichś sankcji. Dzisiaj w czasach Federacji Rosyjskiej widać wyraźnie, że Władimir Putin kiwa system, oszukując wszystkich, mydląc oczy obserwatorom, że jest wybierany co i rusz przez mechanizmy wytworzone przez wieloletnie już praktyki demokratyczne w Rosji. Mijają kolejne dekady i widać jak na tacy, że powszechne głosowania w rosyjskim społeczeństwie ponownie nie służą wolnemu wyborowi przez Rosjan swoich przedstawicieli. Jest całkiem prawdopodobne, że dzięki wprowadzonym przez Putina zmiany konstytucyjne umożliwiają mu pozostanie u władzy jeszcze bardzo długo. Niewykluczone, że stanie się najdłużej rządzącym rosyjskim przywódcą od czasów rewolucji 1917 roku. Rekord ten ustanowił jakieś 70 lat temu nie kto inny jak sam Józef Stalin. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Zostawcie komentarz pod filmem, ewentualnie sugestie, co następnego zrobić, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was pomyśli, czy czasami w Polsce nie ma podobnie z tymi wyborami. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.